O, halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Krzysztof Skowroński, Radio Wnet. Jesteśmy na żywo na antenie. Słyszę rozmaite głosy i pogłosy. Mam nadzieję, że one płyną z tego, że słucha pan inspektor Radia Wnet. Możemy rozmawiać?
Tak, proszę, słucham.
Pytanie jest takie. Mamy stan nadzwyczajny, możemy wychodzić właściwie z dwie osoby. To już jest zgromadzenie. Jak dużo jest interwencji policji? W jaki sposób? Jakie sygnały z kraju płyną do Komendy Głównej?
Trzeba powiedzieć, że Polacy podeszli bardzo odpowiedzialnie do tego. Bardzo odpowiedzialnie podeszli do tego nowego obowiązku. Podobnie jak i do kwarantanny, my zaledwie 0,5% stwierdzamy różnego rodzaju uchybień. Tak samo i te dzisiaj już będzie trzeci dzień nowych obostrzeń, pokazuje, że Polacy są bardzo zdyscyplinowani. To są pojedyncze sytuacje, gdzie musimy interweniować, bo grupują się grupy większe niż dwuosobowe. W dniu wczorajszym taka sytuacja była w Wielkopolsce, w Warszawie czy w województwie zachodniopomorskim i dotyczyła młodych ludzi, którzy w większych grupach spożywali alkohol w parku czy w wybranym przez siebie miejscu publicznym. Tam policjanci rzeczywiście musieli interweniować i przypominać, że jest zakaz grupowania się większy niż dwie osoby. Generalnie w naszym życiu od razu chcę uspokoić, bo te przepisy są tak naprawdę dla nas, dla naszego zdrowia, abyśmy się czuli zdrowsi, abyśmy nie złapali wirusa, aby zapobiec tej pandemii szerzającego się koronawirusa, a nie przeciwko nam. I podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie. Ja tutaj chcę pokazać, że nie są takie gołosłowne mowy, ale rzeczywiście, jeżeli poruszamy się czy miastami, czy miasteczkami, czy wioskami, widać, że tych ludzi porusza się mniej, że na ulicach jest znacznie ograniczony ruch. W autobusach, w tramwajach praktycznie przerzedzone miejsca, rzeczywiście tych ludzi jest dużo mniej. Po wprowadzeniu tych nowych przepisów my skontrolowaliśmy wczoraj ponad 80 autobusów komunikacji miejskiej w Warszawie, podobna liczba w Łodzi. Nie stwierdziliśmy ani jednego uchybienia, aby było więcej pasażerów, aniżeli połowa miejsc siedzących. A więc widać, że podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie, bardzo zdyscyplinowanie, za co trzeba Polaków pochwalić.
Czy jest informacja na temat pierwszego mandatu, który policja wystawiła?
No, tych mandatów już jest kilka, bo to jest właśnie w Wielkopolskim, gdzie 5 chłopaków spożywało razem alkohol na zewnątrz w miejscu publicznym. To sytuacja jest w Warszawie. A więc no tutaj nie ma taryfy ulgowej. My od razu mówiliśmy, że o ile policja, zawsze Polska stosuje taką zasadę, że po wprowadzeniu nowych przepisów staramy się, aby najpierw pouczać, najpierw informować, że weszły w życie nowe przepisy. Tutaj na pouczanie, na informowanie był tak naprawdę jeden dzień, a teraz musimy działać bardzo stanowczo. Jeżeli zauważamy grupy osób, wtedy najpierw informujemy poprzez również nasze urządzenie nagłośniające, aby te osoby się rozeszły. Jeżeli nie słuchają się policjantów, musimy wtedy stanowczo działać, ale takich sytuacji jest naprawdę bardzo mało. Sporadycznie Polacy stosują się do nowych przepisów.
To przypomnijmy, jakie mandaty grożą, jak jest to zgromadzenie większe niż dwie osoby?
No jeżeli ktoś nie stosuje się do nowych przepisów, w miejscu publicznym porusza się w grupach większych niż dwie osoby, może na taką osobę być nałożony mandat w wysokości kilkuset złotych. Najczęściej są to mandaty w wysokości 500 złotych. A jeżeli taka osoba odmówi przyjęcia mandatu, oczywiście kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu. Wtedy już o tej grzywnie decyduje sąd.
Jakie środki ostrożności policjanci? Jakich reguł przestrzegają w dobie koronawirusa policja polska? Jakich przestrzega?
Dla nas jest to czas, gdzie rzeczywiście zaraz poza tym białym personelem, lekarzami, ratownikami, pielęgniarkami, gdzie oddaję najwyższe wyrazy szacunku, to my rzeczywiście policjanci jesteśmy na tej pierwszej linii, chociażby kontrolując osoby poddane kwarantannie, a więc te osoby, które mogą być nosicielami albo miały styczność z takimi osobami. W wczorajszej doby skontrolowaliśmy takich osób aż ponad 126 tysięcy, a więc te liczby rzeczywiście pokazują ogrom pracy. Do tego policjanci są również na granicach, gdzie wspieramy Straż Graniczną, aby kontrolować granice. Jeżeli chodzi o tą zieloną granicę całkowicie, my jesteśmy za nim odpowiedzialni i zamknięte przejścia. Więc na brak roboty nie narzekamy, dlatego ważne jest i priorytetem dla komendanta głównego policji, jak i ministra spraw wewnętrznych administracji i głównego inspektora sanitarnego było to, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa policjantom. Dlatego między innymi przynajmniej osoby, które są sprawdzane, poddane kwarantannie, są sprawdzane w taki sposób, aby policjanci nie mieli bezpośredniego kontaktu z nimi. To jest najczęściej wydzwonienie na numer telefonu podany do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie policjant jest w pobliżu, dzwoni, prosi, aby ta osoba okazała się w oknie, czy poprzez domofon, czy poprzez zamknięte drzwi. Oczywiście policjanci zostali wyposażeni w pakiety ochronne. To są maseczki, rękawiczki jednorazowe, gogle. W tych sytuacjach, kiedy trzeba interweniować w skafandrach, również mają możliwość założenia skafandrów. No i to, co robią też inne zakłady pracy przedsiębiorstwa, a więc na miejscu wyposażeni w mydło i środki dezynfekujące, tak aby cały czas tą higienę utrzymać. Do tego wprowadzona służba dwuzmianowa, tam gdzie jest to możliwe, aby nie grupowały się w pokojach też więcej, nie grupowało się więcej osób. A ci pracownicy cywilni, którzy mogą pracować zdalnie, zostali zobowiązani do tego, aby pracować zdalnie od siebie z domu, tak aby nie przychodzili na miejsce, w miejsce pracy, a więc te wszystkie środki ostrożności są wprowadzone. Również myśląc o ciągłości kierowania, na przykład odprawy odbywają się w systemie wideokonferencyjnym. Komendanci poszczególnych jednostek i ich zastępcy urzędują w różnych pokojach, różnych częściach budynków. Tak, a gdyby na przykład zaszła taka potrzeba, bo komendant byłby zarażony czy poddany kwarantannie, aby na jego miejsce dowodzić mógł zastępca.
Jest chyba w Polsce jeden przypadek zamknięcia komisariatu z powodu koronawirusa. To jest prawda czy nieprawda?
Takich przypadków już było kilka. Jest ponad 600 policjantów od samego początku działań było poddanych kwarantannie. To byli policjanci, którzy wrócili z urlopów z zagranicy, a więc obowiązują ich takie same przepisy jak każdego. Ale też niestety pojawili się ci niedobrzy ludzie, przestępcy, którzy podczas interwencji, na przykład chcąc uniknąć odpowiedzialności, tłumaczą, że są zarażeni koronawirusem. No zgodnie z procedurami my nie możemy ryzykować. Wówczas ci policjanci są również poddani kwarantannie. Natomiast mamy też już kilku na 100-tysięczną formację już 12 policjantów niestety zarażonych koronawirusem. Jednak te zarażenia nie miały jak do tej pory związku ze służbą, a zarazili się oni od osób najbliższych, od członków rodziny przeważnie. Natomiast my udzielamy im wszelkiego możliwego wsparcia. Oni przebywają tak jak też inne osoby na kwarantannie. I w związku właśnie z kontaktem z takimi policjantami, czy w Pruszczu Gdańskim, czy w Lublinie, czasowo musiały być zamknięte komendy policji, aby dezynfekować te komendy, aby tych policjantów, którzy mieli styczność bezpośrednią z tymi zarażonymi, również niestety skierować na przymusową kwarantannę.
Pewne poczucie humoru ma polska policja. Myślę o tych tweetach, o apelu do przestępców, żeby w czasach koronawirusa wstrzymali się od działań przestępczych. Poskutkował ten apel? Jest mniej przestępstw w Polsce?
Tak, rzeczywiście taki apel wystosowaliśmy troszeczkę pół żartem, pół serio. Jednak rzeczywiście to chyba poskutkowało, ponieważ odnotowaliśmy o ponad 30% mniej różnego rodzaju przestępstw w tym okresie ostatnim w porównaniu do zeszłego roku, a więc rzeczywiście tych zdarzeń jest mniej, ale cały czas musimy wykonywać swoje ustawowe zadania i na przykład no wczoraj mieliśmy do czynienia czy z osobami, które dokonały napadu na sklep, czy dokonują włamań, czy kradzieży. Policjanci takich przestępców zatrzymują na gorącym uczynku, a więc no niestety, ale wykonujemy i nasze ustawowe zadania, plus te dodatkowe związane ze zwalczaniem pandemii.
A jest statystyka, można powiedzieć, o ile spadła przestępczość w Polsce w czasach zarazy?
Jeszcze raz, proszę.
Czy jest statystyka, czy można powiedzieć, o ile procent spadła przestępczość w Polsce w czasach zarazy?
Te dane statystyczne będziemy mieli oczywiście po zamknięciu miesiąca, ale już dzisiaj widać, że rzeczywiście tych zdarzeń jest znacznie mniej, że tych zdarzeń odnotowujemy mniej. Tak jak jeszcze raz powiedziałem, w tym samym okresie zeszłego roku było przestępstw około 30% więcej.
Bardzo serdecznie, panie inspektorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia w tych czasach.
A my, żeby w tym samochodzie, w którym pan jeździ, było włączone Radio Wnet, jeżeli jest pan w Warszawie na 87,8 albo 95,2 cały dzień. Informacje w Radiu Wnet, komentarze z Polski, ze świata. Warto słuchać Radia Wnet. Inspektor Mariusz Ciarka był gościem Poranka Wnet. Na zegarze zrobiła się już godzina 8:51. O 8:50.
Wywiad Wnet.
ten wywiad Wnet warto przypomnieć, bo to był wywiad z Jarosławem Gowinem, wicepremierem i ministrem nauki. W tym wywiadzie padły bardzo, bardzo ważne słowa dotyczące wyborów prezydenckich. Wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że jest tak. Decyzje na temat wyborów prezydenckich należy podjąć po świętach i jest alternatywa albo w 2010 w maju, albo przełożenie wyborów na wiosnę 2021, czyli o rok przesunięcie terminu wyborów. To jest bardzo ważna deklaracja. Żeby to zrobić, trzeba albo zmienić polską konstytucję, ale to wymaga zgody opozycji, albo wprowadzić stan nadzwyczajny w Polsce na wiele miesięcy. Czy taką ścieżką pójdziemy, czy nie? To nie był głos całej Zjednoczonej Prawicy, to był głos partii wicepremiera Gowina, lidera tej partii, ale głos ważny, bo widać, że o tym dyskutują polscy politycy, że gdzieś ta dyskusja się toczy. Ja przypominam Państwu, że dzisiaj w polskim parlamencie jest debata o tarczy antykryzysowej, a teraz mamy połączenie z Olivierem Bo, dziennikarzem francuskim mieszkającym w Polsce, współpracownikiem Tygodnika do Rzeczy i Radia Wnet, i poprosimy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I poprosimy o przegląd prasy europejskiej. Mamy 7 minut.
Ponieważ mamy 7 minut, dzisiaj to będzie przegląd prasy francuskiej. Francja idzie niestety ścieżką Włoch i Hiszpanii. Dzisiaj rano mamy już ponad 29 tysięcy stwierdzonych przypadków. I to są liczby z wczoraj wieczorem i było już prawie 1700 zmarłych ofiar tego koronawirusa we Francji. Podobne problemy jak we Włoszech i w Hiszpanii zaczynają być też w różnych regionach Francji. Tutaj we Francji jest taki problem, że władza wiedziała, a nic nie robiła. Tak uważa wiele ludzi, łącznie z lekarzami. I jest petycja, jak pisał wczoraj Le Figaro, 200 tysięcy sygnatariuszy. Wczoraj pisali, że 200 tysięcy. Sprawdziłem rano, już było 270 tysięcy i cały czas szło w górę. Którzy tą petycją chcą wyrazić poparcie dla powództwa przed Trybunałem Stanu zapowiedziane przez grupę 600 lekarzy przeciw premierowi i byłemu ministrowi zdrowia, czyli pani Buzyn, która była ministrem zdrowia do połowy lutego, ponieważ oni wiedzieli, co nadchodzi, co nas czeka już od stycznia, a nie przygotowywali nas. To powództwo było w następstwie, jak pisze Le Figaro, deklaracji pani Buzyn w Le Monde nazajutrz po ogłoszeniu ogólnokrajowej kwarantanny 16 marca. O tym, że ona ostrzegała premiera, wspomniałem o tym tydzień temu, ostrzegała premiera i prezydenta o nadchodzącym tsunami, to są jej słowa, i o niemożności organizowania wyborów. Twierdziła wtedy, że to jest maskarada w tym wywiadzie. Więc stąd ten pozew przed Trybunałem Stanu przygotowany przez Stowarzyszenie Lekarzy i popierany przez już dzisiaj rano 270 tysięcy obywateli i przebywa cały czas. Pisze także, Le Figaro pisał wczoraj o tym, że to psycholog z Barcelii zorganizował tę petycję i że dalej pisze dziennik, że dla lekarzy, którzy zapowiedzieli powództwo przed Trybunałem Stanu, rząd wiedział, a nie przygotowywał kraju, czyli nie przygotowywał masek, testów, aby móc odizolować bezobjawowych nosicieli wirusa, jak to się robi w Korei i tak dalej, i tak dalej. I na France Info, o czym wspomina też Le Figaro wczoraj, było podane w środę, że dwa stowarzyszenia i trzy osoby prywatne złożyło 5 innych skarg, jeszcze dodatkowych, przed Trybunałem Stanu przeciw premierowi, byłej pani minister zdrowia oraz przeciw obecnemu ministrowi zdrowia Olivierowi Véran z tych samych powodów. Lewicowy dziennik Liberation martwi się, że koronawirus powoduje pewien powrót żółtych kamizelek i tu w sieci teraz działają żółte kamizelki pod hashtagiem Oni wiedzieli. Przez niekompetencję czy złośliwość mają stosowne informacje na temat tego niebezpieczeństwa. Nic nie zrobili, aby nas chronić. Takie są stwierdzenia tych internetowych żółtych kamizelek. I niestety, pisze lewicowy dziennik Liberation, w tych populistycznych stwierdzeniach i obelgach nie wszystko jest nieprawdziwe. Wyznania pani Buzyn odegrały dużą rolę. Wcześniej uspokajała, a później żałowała, co potwierdza tezę o podwójnym dyskursie w najwyższych sferach państwa, pisze Liberation, żałując, że tak się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o brak masek we Francji, to jest kolejny skandal, bo jeszcze 10 lat temu były setki milionów, nawet 1,5 miliarda, jeśli dobrze pamiętam, masek różnego rodzaju w zasobach państwa na wypadek takiej epidemii. No ale ze względu na szukanie oszczędności pozbyli się tych masek. Dla Liberation był to błąd, ale był to błąd popełniony w dobrej wierze po to, aby zaoszczędzać pieniądze podatników. Więc no to takie stwierdzenie, takie trochę może dziwne, ale tak uważa Liberation, starając się chyba jednak bronić rząd. Le Monde też pisze o tych pozwach i też o różnych komisjach parlamentarnych, które mają powstać, takie komisje śledcze, które mają powstać z powodu zaniechań rządu jeszcze przed epidemią, czy przed, no zanim epidemia koronawirusa nabrała takie rozmiary. Będą komisje śledcze, pisał przedwczoraj, Le Monde w parlamencie, oraz procedury karne, pisze Le Monde, że to temat tabu, ale to jest duże źródło zmartwień na szczycie państwa, gdzie panuje strach przed postępowaniami sądowymi przeciw członkom rządu. Według naszych informacji, pisze Le Monde, premier zaczął o tym mówić już 24 marca na posiedzeniu rządu.
I ciąg dalszy, Olivier Baud. Ciąg dalszy może nastąpi w ciągu dnia. Teraz jesteśmy na kwarantannie, łatwo się dodzwonić. Olivier Baud, przegląd prasy europejskiej w każdy piątek, a teraz na zegarze godzina 8, a właściwie już 9. Łączymy się z gmachem pasty i z Jaśminą Nowak. www.wnet.fm
Wiadomości wnet. Wiadomości wnet. Zaczynamy od przeglądu wydarzeń ze świata. Wczorajszy dzień był historycznym dniem, jeżeli chodzi o rozwój pandemii koronawirusa. Liczba zachorowań wywołanych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przewyższyła te w Chinach. Granice 80 tysięcy zachorowań przekroczyły również Włochy, gdzie zanotowano z kolei najwięcej ofiar śmiertelnych. Przypomnijmy, to niestety już 8215 osób. W porównaniu z Chinami, gdzie tych ofiar jest 3169. Sytuacja robi się coraz trudniejsza także w Hiszpanii, gdzie jest już blisko 60 tysięcy chorych i 4365 przypadków śmiertelnych. Liczba ofiar koronawirusa tym samym na świecie przekroczyła 24 tysiące. Zakażonych jest ponad 538 tysięcy osób. Takie dane podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland, który zajmuje się monitorowaniem pandemii właśnie na świecie. Najgorsza sytuacja jest w południowej Europie i właśnie w Stanach Zjednoczonych. W RPA, gdzie liczba zakażonych wzrosła do 927 przypadków, odnotowano dwa pierwsze zgony. Ta sytuacja tragiczna jest również w Niemczech. Liczba zgonów tylko wczorajszej nocy wyniosła 55 osób. Tym samym wzrosła ona w Niemczech do 253 ofiar koronawirusa. W związku z epidemią koronawirusa izraelski rząd otworzył schron przeciwatomowy, tak podaje agencja Reuters. Wojenny bunkier ma służyć do koordynowania działań związanych z powstrzymaniem epidemii koronawirusa. koronawirusa. Poinformowały izraelskie władze, w bunkrze znajdują się m.in. kwatery mieszkalne, a także centra dowodzenia. Można się do niego dostać zarówno z Jerozolimy, jak i z Tel Awiwu. W Izraelu zanotowano już ponad 2600 przypadków zakażenia koronawirusem. Teraz na moment przenieśmy się do Polski. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 23 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą 4 osób z województwa wielkopolskiego, 4 osób z województwa śląskiego, 4 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, 3 z województwa podlaskiego, 3 z województwa świętokrzyskiego, 3 osób z województwa pomorskiego oraz 2 osób z województwa kujawsko-pomorskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi na ten moment w Polsce 1244 osoby. Niestety 16 osób zmarło. Dzisiejszym gościem Krzysztofa Skowrońskiego w Poranku Wnet był wicepremier Jarosław Gowin, który mówił m.in. o decyzji w sprawie przełożenia wyborów prezydenckich. Zdaniem wicepremiera powinna ona zapaść dopiero po świętach wielkanocnych, a jeżeli te wybory miałyby zostać przełożone, to najbardziej sprawiedliwe wobec Polaków, najbardziej sprawiedliwą decyzją wobec Polaków byłoby przełożenie ich o rok, czyli wybory prezydenckie miałyby się odbyć w maju 2021 roku. Zdaniem Jarosława Gowina, według niektórych epidemiologów, na jesieni może nastąpić druga fala epidemii. Musimy więc odmrozić kolejne obszary funkcjonowania naszego państwa, a w pierwszej kolejności polskiej gospodarki. Cytujemy, trzeba budować scenariusz możliwie szybkiego powrotu do normalności. Całej rozmowy z wicepremierem mogą Państwo wysłuchać na stronie www.wnet.fm. My tam też dla Państwa na bieżąco aktualizujemy wszystkie te informacje ze świata i z Polski dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teraz mamy godzinę 9:03. Niech zagra dla nas Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności.